naszych nieszpornych zamyśleniach nad postacią Maryi, naszym wzorem, naszą wychowawczynią, naszą przewodniczką, tą, która nas prowadzi do Jezusa. Dziś chcemy utkwić wzrok w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia. Według Jana Pawła II dogmat niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ogłoszony bullą błogosławionego Piusa IX pod tytułem Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku, stanowi wspaniałą syntezę wiary chrześcijańskiej. Tak Jan Paweł II określa dogmat niepokalanego poczęcia. Wspaniała synteza doktrynalna wiary chrześcijańskiej. Ta prawda o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny dotyka bowiem samej istoty życia duchowego. Najpierw przypomnijmy, co oznacza dogmat niepokalanego poczęcia. Czasem zdarza się, że przez drobne przeoczenie jest on źle wyrażony, źle interpretowany. Otóż można się spotkać z takim stwierdzeniem, że niepokalane poczęcie oznacza, że Maryja została uwolniona od skutków grzechu pierworodnego. Jest to właśnie fatalny błąd. Uwolnienie oznacza, że Maryja podlegała i została dopiero uwolniona. Wspomniana bulla błogosławionego Piusa IX Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku mówi wyraźnie, że Maryja została uchroniona, zachowana, czyli skutki grzechu pierworodnego w ogóle ją nigdy nie dotknęły, zanim jeszcze narodziła się, a więc w samym pierwszym zaistnieniu jako człowiek, w momencie swojego poczęcia, jako zygota, jako istota ludzka, już była poza jakimkolwiek oddziaływaniem grzechu pierworodnego. Więc grzech pierworodny nigdy ją nie dotknął. Nie została uwolniona, lecz zachowana. I w tym sensie właśnie Maryja jest tą syntezą doktrynalną wiary chrześcijańskiej. Jan Paweł II, nazywając sprawę w ten sposób, jednocześnie wskazuje na zaangażowanie całej boskiej Trójcy w dzieło zachowania Maryi od skutków grzechu pierworodnego. To cała boska Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty, powzięli inicjatywę, aby wybrać jedną z mieszkanek ziemi na przyszłą matkę wcielonego Słowa Bożego, zachować ją od skutków grzechu i uczynić Matką Bożą. Cała Trójca Święta jest zaangażowana w dzieło niepokalanego poczęcia. Już samo to pokazuje nam, że życie duchowe to darmowe dzieło Trójcy Przenajświętszej w człowieku. Prawdę o niepokalanym poczęciu, choć nie została ona expressis verbis wyrażona w Piśmie Świętym, jednak potwierdza zwrot Archanioła Gabriela w czasie zwiastowania, który mówi do Maryi: bądź pozdrowiona pełna łaski, napełniona łaską, posiadająca pełnię łaski, pełnię Ducha Świętego. Takie napełnienie łaską, taka pełnia Ducha Świętego możliwa jest tylko w sytuacji człowieka, który nie podlega i nigdy nie podlegał skutkom grzechu pierworodnego. Ale to napełnienie łaską oznacza pełnię daru Przenajświętszej Trójcy. Maryja więc jako wzór życia w Duchu Świętym, wzór życia duchowego, jest dziełem Przenajświętszej Trójcy. Poza tym prawda o niepokalanym poczęciu do teologii życia duchowego wnosi bardzo ważne treści protologiczne, czyli treści związane z faktem powołania człowieka do istnienia, z faktem stworzenia człowieka. Człowiek został bowiem stworzony na obraz Boży, to znaczy w zamyśle Bożej opatrzności stworzony na obraz przewidzianego w historii zbawienia wcielonego Syna Bożego. Ten człowiek w raju był stworzony na wzór Chrystusa, który dopiero w czasie ziemskim ma przyjść, ale w Bożym zamyśle już istniał. Człowiek więc jest stworzony na obraz i podobieństwo wcielonego Syna Bożego. Inną sprawą jest, że wskutek nieposłuszeństwa człowiek utracił ów obraz i podobieństwo, zamazał go w sobie i dopiero odzyskuje na drodze życia duchowego. Tu można rozwijać ten temat, mianowicie zerwanie więzi z Bogiem w raju spowodowało zaburzenie harmonii w człowieku, czego oznaką jest wstyd, jaki powoduje, że Adam ukrywa się w zaroślach, powoduje zaburzenie relacji społecznych, bowiem mężczyzna oskarża niewiastę o to, że dała mu owoc do spożycia, podczas gdy jeszcze wcześniej wyrażał stan najwyższego zachwytu jej obecnością. Dalej, zerwanie więzi z Bogiem skutkuje zaburzeniem harmonii kosmicznej z naturą całą, bowiem wypędzeni z raju pierwsi rodzice doświadczają śmierci, trudu rodzenia, cierpienia pracy, całego buntu i lęku natury wobec człowieka. I teraz w procesie życia duchowego, im bardziej poprzez cały proces życia duchowego upodabniamy się do Chrystusa, co teologia duchowości określa mianem chrystoformizacji, im bardziej zbliżamy się do Chrystusa, tym bardziej poniekąd odwracamy skutki grzechu pierworodnego. A więc odzyskujemy harmonię wewnętrzną, harmonię zmysłów, pragnień, poprzez ascezę także. Wzmacniamy, odbudowujemy harmonię społeczną, czego przykładem jest wspólnota Kościoła, ale także człowiek żyjący głębokim życiem duchowym odzyskuje harmonię z kosmosem, z naturą. Nie powinno więc nas dziwić to, co czasem traktuje się trochę jako anegdotę, jako takie fioretti, czyli kwiatki świętego Franciszka, jakoby miał rozmawiać z wilkiem z Gubbio, z żabami, z wróblami i tak dalej. Ale tak w istocie jest. Ludzie święci, doskonale zjednoczeni z Bogiem, potrafią budować głęboką więź z całą naturą, z całą przyrodą. Potrafią dokonywać zawieszania praw przyrody. W jakimś sensie odzyskują właściwości, jakie człowiek posiadał w raju, pozostając w harmonii z Bogiem. I takim właśnie ideałem człowieka, który nigdy nie zburzył tej harmonii z Bogiem, jaką miał człowiek w raju, jest niepokalana dziewica Maryja. W tym sensie jest ona właśnie tym wzorem idealnego człowieka. W tym sensie dogmat niepokalanego poczęcia wnosi do duchowości treści protologiczne. W kontekście współczesnego kryzysu antropologicznego, kryzysu człowieka, dogmat niepokalanego poczęcia ukazuje nam ideał i piękno człowieczeństwa takie, jakie zamierzył Bóg. Maryja pełna łaski jest przykładem, jest wzorem, jest dowodem na optymistyczną wizję człowieka. Mianowicie człowiek zaczyna istnieć nie w mrokach grzesznego buntu wobec Stwórcy, ale w blasku usynowienia w Synu. Taki był zamysł Boga, aby człowiek zaistniał od początku w przyjaźni, w bliskości Boga, a nie w grzechu. Jest to ogromnie ważne dla duchowości, która jest zraniona tendencjami jansenistycznymi, czyli takiego nurtu w duchowości z XVII-XVIII wieku, który za bardzo podkreśla tę przepaść między świętością Boga a grzesznością człowieka. Jansenizm akcentuje, że człowiek jest tak bardzo grzeszny, tak bardzo niegodny, że nawet nie ma prawa do naturalnej radości. Mamy w historii takie przykłady, kiedy Jacqueline Pascal, bodajże bratanica słynnego Błażeja Pascala, była przeoryszą klasztoru, gdzie była szkoła dla dziewcząt. I w tej szkole za uśmiechanie się dziewczęta dostawały razy. Były bite za to, że się uśmiechały. Głośny śmiech kończył się wyrzuceniem ze szkoły. Bo nie godzi się, tak sądził jansenizm, ten nurt, nie godzi się cieszyć, podczas gdy powinniśmy jedynie płakać i smucić się. Bo tak bardzo jesteśmy grzeszni, podli, niegodni Boga. Jansenizm też wytworzył pewną tendencję takiego lęku przed Komunią Świętą. Zaczęto traktować Komunię Świętą jako rodzaj nagrody za godne życie. Do Komunii Świętej wolno było przystąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach i najczęściej tylko raz po spowiedzi, natychmiast po spowiedzi. Tylko za szczególną zgodą spowiednika i na jego odpowiedzialność osoba mogła przystąpić dwa lub trzy razy do Komunii Świętej. Zdarzało się, zwłaszcza w klasztorach francuskich, że całymi latami zakonnice klauzurowe nie przystępowały do Komunii Świętej. Poczuciu niegodności, poczuciu grzeszności wobec majestatu Boga. To tylko przykład, przeciwieństwo tego, co widzimy w Maryi. Człowiek zaistniał w blasku usynowienia. W zamyśle Bożym człowiek jest piękny, tak jak piękna jest Maryja. Człowiek zrodził się nie z grzechu i nie dla grzechu, ale dla Bożego piękna, z Bożej harmonii. I tę prawdę odkrywamy w niepokalanej dziewicy Maryi. Można jeszcze, wpatrując się w tajemnicę niepokalanego poczęcia, dostrzec także model paschalny człowieka. Wspomniana błogosławiona Marcelina Tarowska była założycielką zgromadzenia, które powstało obok zmartwychwstańców. Intencją ojców zmartwychwstańców, Kajsiewicza i Semenemki, było powołanie do istnienia zgromadzenia bliźniaczego do zmartwychwstańców, czyli zgromadzenia, które miało się zająć pracą wśród emigracji polskiej w Paryżu, w Rzymie i w innych miastach. Zgromadzenie, którego szczególną ideą było podkreślanie zmartwychwstania Chrystusa. Tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i naród polski ma zmartwychwstać. Marcelina Dorowska w pewnym sensie sprzeciwiła się tej wizji, bo tworząc zgromadzenie nadała mu tytuł niepokalanej Maryi Niepokalanie Poczętej. Tym bardziej, że jest to niebawem, po zaledwie 4 lata po ogłoszeniu dogmatu niepokalanego poczęcia. Stawiano jej zarzut, że zdradziła ideał zmartwychwstańców, ideał zmartwychwstania. Tymczasem Darowska podkreśla, że niepokalana jest matką zmartwychwstania, że tu nie ma sprzeczności, że Maryja pokazuje nam to piękno człowieka, jakiego ludzkość dostąpi po zmartwychwstaniu. Maryja antycypuje, wyprzedza wszystkie właściwości i piękno człowieka, który osiągnie chwałę zmartwychwstania dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. I tak jakby powtarzając słowa błogosławionej Marceliny Darowskiej, zmarłej w 1911 roku w Jazłowcu na Podolu na Ukrainie, Jan Paweł II, przemawiając do Papieskiej Akademii Maryjnej w 1994 roku, powiedział, że dogmat niepokalanego poczęcia ukazuje człowiekowi naszej epoki ideał człowieczeństwa zamierzony w planie Boga. Ideał człowieczeństwa spełniony w tajemnicy zmartwychwstania.